Płyta Tygodnia w Radiu Chrześcijanin. Zapraszam do wysłuchania prezentacji przygotowanej przez sztuczną inteligencję.
Dzisiaj bierzemy na warsztat, debiutancki imienny album Riley Clemons z 2018 roku. Pamiętam, że kiedy przeglądałam te materiały z CCM Magazines, dane z list przebojów i recenzje z The Berean Test, jedna rzecz nie dawała mi spokoju. Chcemy dzisiaj zrozumieć, jak to się w ogóle stało, że ta płyta połączyła taki popowy luz z niesamowitą wręcz dojrzałością.
Zgaduję, że chodzi tu o ten gigantyczny kontrast, prawda? Bo jak spojrzymy na te dane z tamtego okresu, to widzimy niesamowite zjawisko. Mamy 18-latkę z Nashville, która wchodzi z butami w świat muzyki chrześcijańskiej.
Dokładnie.
I ona tworzy materiał, który brzmi jak taki lekki pop, ale ma ciężar gatunkowy i dojrzałość jakiegoś traktatu filozoficznego.
Znaczy, to jest wręcz abstrakcyjne. Kiedy ma się 18 lat, no i jeszcze po drodze wygrywa się szkolne konkursy piękności, bo tak było w jej przypadku, to zazwyczaj śpiewa się o pierwszych miłościach, imprezach, jasne.
Zdecydowanie. Taki standardowy scenariusz.
A tu zamiast ucieczki od problemów, Riley zrzuca nam na głowę teksty o całkowitym życiowym rozbiciu. Weźmy chociażby utwór Better For It. Zrobił ponad 500 000 odtworzeń w zaledwie 10 dni.
To jest gigantyczny wynik jak na debiut.
O rany, no pewnie. I tam przekaz mówi wprost, że cierpienie i te najtrudniejsze zmagania nas uszlachetniają. To tak jakby przemycić ciężką pracę magisterską z psychologii prosto do radosnego feedu na TikToku.
O, to jest świetne porównanie. I ten mechanizm to w ogóle klucz do zrozumienia jej fenomenu. Ten kontrast między chwytliwą, taką wesołą produkcją, a tekstem o głębokim bólu tworzy potężny dysonans poznawczy u słuchacza.
Jasne. Rytm wciąga, nóżka sama chodzi.
Właśnie. Odbiorca opuszcza gardę ze względu na tę, radiową melodię. A wtedy ten trudny przekaz trafia znacznie głębiej, omijając i to zupełnie płynnie naturalne psychologiczne bariery obronne.
Muszę tu jednak wystąpić w roli adwokata diabła. Zastanawiałam się, czy tak młoda osoba naprawdę mogła to wszystko sama udźwignąć.
Klasyczne pytanie o autentyczność.
No bo przecież stał za tym potężny sztab wytwórni z Perą Records. Może to po prostu kalkulacja doświadczonych wyjadaczy z branży? Wiesz, siadają i kreują świetnie sprzedający się wizerunek zranionej, autentycznej dziewczyny.
Też bym pewnie tak pomyślał, ale analiza źródeł z epoki mocno temu przeczy. Jak czytałem te artykuły z CCM magazynu, to widać jasno, że producenci tacy jak Ted C czy Tommy Profit, owszem, nadali całości komercyjny szlif.
Aha, czyli wypolerowali to, co już było.
Tak, dokładnie. Emocjonalny rdzeń należał tylko do niej. Sama zresztą wielokrotnie tłumaczyła, że teksty powstawały w momentach jej absolutnego załamania. Ci giganci produkcji jedynie ubrali ten bardzo osobisty ból w odpowiednie dźwięki.
Skoro to był jej autentyczny, niefiltrowany ból, to wyobraźmy sobie, jak mogło na to zareagować dość hermetyczne środowisko. Kultura nowoczesnych kościołów często opiera się na takim niepisanym wymogu bycia nieskazitalnym. Nie sądzisz?
Oj tak, wymaga się wiecznego uśmiechu.
Zawsze radosne pieśni uwielbienia, nawet kiedy wszystko wokół się sypie i człowiek w środku krzyczy.
I to zderzenie oczekiwań z rzeczywistością wykreowało jej absolutnie największy hit, czyli Broken Prayers. Utwór dotarł aż do 17 miejsca Hot Christian Songs.
A w The Berean Test wzięto go pod lupę teologiczną, prawda?
Zgadza się, zrobili świetną analizę tego tekstu i precyzyjnie wskazali mechanizm jego działania. To bezkompromisowe odrzucenie koncepcji tzw. wyczyszczonych modlitw.
Znaczy, Bóg nie chce idealnych, wygładzonych frazesów.
Dokładnie o to chodzi. Bóg chce prawdy, chce złości i tych życiowych blizn. To bezpośrednio odwołuje się do surowej szczerości, jaką znajdujemy w starożytnych psalmach.
Zadziałało to więc jak taki subtelny popowy bunt. Bunt przeciwko religijnej i życiowej sztuczności, że hej, wcale nie musimy udawać, że wszystko jest świetnie. I ten bunt przyniósł długotrwałe efekty.
Zdecydowanie. Mówimy w końcu o artystce, która w 2021 roku została najmłodszą w historii nominowaną do nagród K-Love.
Niesamowite. I przekroczyła, zdaje się, barierę 500 000 globalnych odtworzeń.
Tak, liczby są potężne. Co więcej, ten debiutancki album cały czas żyje w przestrzeni. Nawet jak sprawdzałem ostatnio polski sklep CCM.pl, to ten krążek wciąż można u nich znaleźć w ofercie.
W przeciwieństwie do takiego typowego bubblegum popu, który starzeje się dosłownie w kilka miesięcy, te utwory jakoś po latach rezonują jeszcze mocniej.
Bo złożyła się na to absolutna empatia. Posłuchajmy tylko warstwy lirycznej z utworu I Stay. To jest potężna obietnica, wręcz deklaracja trwania przy złamanych ludziach.
Wtedy, kiedy reszta świata się od nich odwraca.
Właśnie. I to na tej empatii zbudowano fundament pod późniejsze, dużo bardziej dojrzałe albumy, takie jak God Sent czy Church Pew.
Zatem z perspektywy czasu ten debiut z 2018 roku nie był tylko takim muzycznym startem. To trwały manifest wrażliwości i autentyczności.
Pełna zgoda.
I to zostawia nas dzisiaj z bardzo intrygującą, myślę, prowokującą do refleksji myślą. Skoro te zupełnie niefiltrowane, złamane emocje osiemnastolatki uderzyły w czułe struny milionów słuchaczy i przyniosły im pocieszenie.
To co to mówi o naszej codzienności?
Dokładnie. Z ilu masek, które z ogromnym wysiłkiem zakładamy na co dzień w dorosłym życiu, można by tak po prostu zrezygnować, żeby wreszcie poczuć prawdziwą ulgę. Z tą myślą zostawiamy dzisiaj wszystkich. Do usłyszenia.
Dziękujemy za wysłuchanie tej prezentacji. Mamy nadzieję, że była dla Ciebie inspirująca i wartościowa. Jeśli chcesz usłyszeć więcej takich materiałów, śledź nasz kanał i dołącz do społeczności Radia Chrześcijanin. Do usłyszenia.